Justyna Biernat z Tomaszowa Mazowieckiego, Fundacja Pasażer Pamięci, wyróżniona w konkursie Muzeum POLIN. To jest taki konkurs dla organizacji i osób prywatnych, które zajmują się upamiętnianiem historii i kultury Żydów, tak, pani Justyno?
Tak.
Proszę mi powiedzieć, skąd u pani takie zainteresowania?
Tomaszów to moje miasto i opuściłam moje miasto, wyjeżdżając na studia do Krakowa i tak naprawdę do tego miasta mentalnie powróciłam po wielu latach właśnie ze sprawą dziedzictwa żydowskiego Tomaszowa. Moja wiedza na temat samego miasta, jego historii, bardzo bogatej, choć niedługiej, została mi przybliżona dopiero po wielu latach od mojej edukacji szkolnej i stało się to za pośrednictwem listów z tomaszowskiego getta, do których dotarłam, które mi zostały przedstawione. Listy te pisał 19-letni chłopak, Lutek, właśnie z tomaszowskiego getta do swojej ukochanej dziewczyny. On w tym getcie prowadził teatr, rysował, wszystkie te listy zostały zachowane i były przechowywane są do dzisiaj w muzeum w Waszyngtonie. I to była iskra, która spowodowała, że ja powróciłam do mojego miasta właśnie w taki symboliczny sposób, do jego historii. I te listy i Lutek zaczęły mnie prowadzić. Zaczęłam się zastanawiać, czym był dawny Tomaszów, jakie kryje historie. Udało mi się opublikować te listy i krok po kroku ta moja ciekawość była pogłębiana. W tym celu założyłam fundację. I tych materiałów źródłowych zaczęłam poznawać coraz więcej.
A coraz więcej, to znaczy łatwo było dotrzeć do tych materiałów źródłowych, czy raczej wprost przeciwnie?
Badanie historii żydowskiej Tomaszowa jest niezwykle trudne. Przede wszystkim nie mamy żadnych materialnych śladów, pomijając cmentarz. Mamy znikomą ilość materiałów archiwalnych w naszym archiwum tobolszowskim. Wszystkie materiały, które są rozproszone po archiwach polskich, po archiwach zagranicznych, więc to jest nieustanna praca nad kompletowaniem tych wszystkich jakichś rozproszonych, popękanych materiałów. To jest też spotykanie się z najstarszymi mieszkańcami Tomaszowa, żeby uzyskać obraz tego przedwojennego Tomaszowa. To jest też kontakt z potomkami tomaszowskich Żydów, z samymi też ocalałymi. A więc tych źródeł informacji jest bardzo, bardzo wiele. One są bardzo różne. I nie ma jednej, dwóch, czy nawet trzech publikacji, które by w taki kompleksowy sposób opowiedziały tej historii, więc ta praca jest dużym wysiłkiem. Zwłaszcza, że jest to praca społeczna i fundacyjna, także ta dynamika jest zupełnie inna niż taka regularna praca codzienna, zawodowa.
Tym bardziej myślę, że należy się wielki szacunek za to, co pani robi. Pani Justyno, a w takim razie dużo jest jeszcze tych osób, które ocalały z getta tomaszowskiego?
Jestem w kontakcie z trzema paniami, które przebywały w tomaszowskim getcie. One są w bardzo podeszłym wieku. Dwa lata temu pożegnałam panią Mirę, która była też w tomaszowskim getcie, która kolegowała się bardzo ze wspomnianym Ludkiem. Ja ją poznałam właśnie ze sprawą listów Ludka. Okazało się, że ona też opublikowała swoje, tylko już powojenne wspomnienie, ona przeżyła wojnę. I dwa lata temu ją pożegnałam, udało mi się ją poznać jeszcze przed jej śmiercią. Już po jej śmierci w tym roku udało mi się opublikować jej wspomnienia dotyczące Tomaszowa. One były po angielsku, więc je przetłumaczyliśmy na język polski. Więc to są już naprawdę ostatnie momenty, żeby móc porozmawiać, spotkać się, uzyskać jakieś informacje. Natomiast żyje bardzo wielu potomków. Jest to już drugie i trzecie pokolenie, które także pozostają w kontakcie ze mną, które dzielą się też swoimi rodzinnymi archiwaliami i to wszystko pozwala nam budować ten dawny obraz, jak również tomaszowianie, którzy są na miejscu, którzy chętnie dzielą się też swoimi opowieściami, bo zależy mi, żeby ta historia żydowska nie była abstrahowana jakby z całego kontekstu historycznego, więc teraz obecnie zajmuję się relacjami polsko-żydowskimi. Więc staram się tak holistycznie na to patrzeć i po prostu docierać do tego, jak mógł wyglądać dawny Tomaszów, jak wyglądało to dawne sąsiedztwo. I nie tyle zależy mi na liczbach czy datach, tylko na pojedynczych osobach, na ich historiach, na takich małych nazwiskach, mikroopowieściach.
czy zachowała się zabudowa getta, czy raczej nie ma już takich materialnych śladów po getcie?
Przewodnik po tomaszowskim getcie fundacja wydała w zasadzie przed chwilą, to jest przewodnik polsko-angielski. To była naprawdę mrówcza praca, żeby skompilować wszystkie możliwe, dostępne materiały. One też nie są kompletne, ponieważ przede wszystkim ustalenie granic tomaszowskiego getta było niezwykle trudne. Tutaj nie mamy żadnych materiałów Żydowskiej Rady Starszych, więc operowałam tylko na wspomnieniach tych osób, które tam były. Nie są to więc informacje kompletne, ale na tyle, na ile jest to możliwe, zgromadzone. Więc w przewodniku znajduje się mapa rozrysowana przez łódzkiego rysownika kosmowyśniarskiego. I na tej mapie możemy rzeczywiście zauważyć te zabudowania. To były zabudowania, które tworzyły po prostu kamienice do siebie przylegające. Natomiast miejscami te drewniane płoty czy murowane istnieją miejsca, które jak wynika z relacji najstarszych tomaszowian są tą pozostałością murów getta. No natomiast nie jest to do zweryfikowania wiedza, ale rzeczywiście są takie zakamarki, w które można się wkraść i wyobrazić sobie, że rzeczywiście ten fragment miasta jest tym miejscem. I kiedy spaceruję wraz z chętnymi po dawnym getcie, to wskazuje właśnie te wszystkie miejsca, nawet jeśli są to miejsca niepewne, czy wynikające z tych relacji ustnych. Także wtedy możemy sobie jakoś wniknąć w tę historię i obejrzeć te mury.
A można powiedzieć, że jest pani również takim łącznikiem między właśnie tymi potomkami, którzy mieszkają gdzieś niejednokrotnie pewnie daleko, a właśnie Tomaszowem i jego historią. I czy ci ludzie przyjeżdżają tutaj, czy na przykład udaje się ich ściągnąć, albo sami są zainteresowani szukaniem korzeni tutaj, na miejscu?
Tak, ja myślę, że można gdzieś posłużyć się takim porównaniem właśnie bycia łącznikiem, być jakimś pomostem. Myślę, że pomiędzy przede wszystkim dzisiejszym Tomaszowem i tymi, którzy dopuścili Tomaszów i ich rodzinami, ale też pomiędzy przeszłością i teraźniejszością i nawet zmarłymi, bo nie ukrywam, że ja bardzo wiele poznaję spośród tych świadectw, które są zapisem bezpośrednim i od osób, które już nie żyją. Więc to jest takie budowanie ciągle jakichś pomostów i szukanie, wiązanie tych nici rozproszonych. Niedawno z okazji wydania przewodnika prowadziłam lekcję otwartą w języku polskim i w języku angielskim. I właśnie podczas lekcji otwartej w języku angielskim opowiadałam potomkom tomaszowskich Żydów, ale również samym paniom, ponieważ trzy panie ocalałe pojawiły się na spotkaniu. Były wtedy małymi dziewczynkami, więc ku mojemu zaskoczeniu również czegoś się dowiedziały o historii getta.
No tak.
Bo nie wszystko było, prawda, też wiadome osobom, które przebywały w getcie. I rzeczywiście to było takie spotkanie bardzo, bardzo globalne, bo spotkaliśmy się internetowo i ustaliliśmy taką godzinę, która pozwoli te wszystkie strefy czasowe i geograficzne połączyć, bo to była i Ameryka, i Kanada, i Europa, i Nowa Zelandia. Więc jesteśmy bardzo rozproszeni, ale ten kontakt nieustanny cały czas istnieje.
Jestem bardzo ciekawa, jak w takim razie ocalały te pamiętniki Ludzka?
Lutek pisał...
Lutek był
tomaszowaninem i swoje lata gimnazjalne spędzał w Bydgoszczy, w której poznał dziewczynę. Ona była też Żydówką, ale posługiwała się językiem niemieckim, była z Gdańska. I on mówił po polsku, na po niemiecku, twierdzili, że się świetnie rozumieją i kochają. I ona spędzała okupację w Niemczech, pisał do niej po polsku, ona mu odpisywała w języku niemieckim. Nie wiadomo, co się stało z jej listami, natomiast wszystkie listy, które on do niej pisał, ona przeżyła wojnę i ze sprawą jej kuzynostwa, bo ona też przebywała w getcie, była deportowana z rodziną, ale kuzynostwo zachowało wszystkie te listy, wszystkie jego również rysunki. I dzięki temu one przetrwały i przekazała je w latach 90. Wyszła po wojnie za mąż, urodziła dziecko i w latach 90. przekazała te wszystkie listy właśnie do Waszyngtonu i te materiały. Dzięki temu ocalały.
Piękna historia.
Jedna z wielu. Tak.
Jedna z wielu na pewno. No właśnie, to tak jak pani mówiła o tych takich mikro opowieściach, tak. Ale to chyba najlepiej pokazuje prawdę, tak, o tamtym czasie.
Tak, tak, bo właśnie wydaje się, że to są takie mikroopowieści i rzeczywiście to nie są wielkie narracje z takiego historycznego punktu widzenia, wielkie nazwiska. Natomiast z mojego też naukowego punktu widzenia, ponieważ na co dzień pracuję w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Sztuki, jestem teatrologiem i taki materiał, jaki pozostawił Lutek, jest naprawdę niezwykłym skarbem z punktu widzenia naukowego, ponieważ jest to najobszerniejszy i najbogatszy materiał źródłowy, który opowiada o żydowskim teatrze w okresie okupacji. Więc paradoksalnie te takie małe, drobne, pozornie nieistotne opowieści bardzo mocno wpisują się w właśnie odkrywanie nauki. Także nigdy nie bagatelizuję takich drobnych materiałów i to jest ogromna przyjemność móc pracować właśnie nad takimi zapomnianymi czy prowincjonalnymi, wydawałoby się, sprawami.
Nie tylko strona internetowa, tak, ale też rozmaite projekty edukacyjno-artystyczne, spacery, no właśnie ten kontakt, który pani wspominała, posiada z potomkami. No i właśnie teksty przeczytałam i widziałam poświęcone historii, także dwujęzyczne, czyli takie, można by było powiedzieć, bardzo szerokie spektrum.
Tak, 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 to prawda. Jakoś mam taką potrzebę posługiwać się chyba różnymi językami w opowiadaniu tej historii i zawsze po wyjściu z archiwum zastanawiam się, w jaki sposób tę wiedzę przekuć w coś twórczego i nie ukrywam, że ta wiedza byłaby dla mnie martwa, nieużyteczna, gdyby nie można było jej przetworzyć. Dlatego zawsze staram się poprzez projekty, no bo jako fundacja nie mamy stałego źródła finansowania, piszemy wnioski, zdobywamy granty. I właśnie poprzez warsztaty staram się tę wiedzę przekazać. I zawsze pracuję w grupach wielopokoleniowych, jest to dla mnie wielkie bogactwo. I zawsze te materiały archiwalne przekształcamy w jakiś twórczy sposób. Robimy spektakle, piszemy literaturę, tworzymy muzykę, zapraszam do projektów rozmaitych artystów. I to jest dla mnie właśnie taka żywa historia. Edukacja przez sztukę jest mi bardzo, bardzo bliska i oczywiście każdy posługuje się innym językiem w opowiadaniu historii i w pamiętaniu, natomiast mam takie jakieś wewnętrzne poczucie, że pomniki nie muszą, ale mogą zwalniać z pamięci, natomiast spotkania, rozmowy realnie utrwalają te historie, bo one zostają w nas, są przekazywane dalej, więc tak, to jest mój sposób pamiętania.
Jacy Tomaszowianie interesują się właśnie taką historią? Czy to jest młodzież, czy to są starsi ludzie, czy tutaj nie ma reguły?
Mam ten komfort, że mogę pracować z osobami, które po prostu chcą się pojawić na warsztatach i pomimo pewnego szaleństwa projektowego, pewnej grantozy i wskaźników, które każdy musi gdzieś tam realizować, to z pewnym umiarem jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby tworzyć kameralne grupy i rzeczywiście angażować i aktywizować mocno wszystkich uczestników. I to są zawsze osoby, które po prostu chcą przyjść i są to osoby w każdym wieku. Wszystkie warsztaty, które prowadzę, są dedykowane do osób bez ograniczeń wiekowych, więc na moich warsztatach jednocześnie, kiedy tworzyliśmy spektakl performatywny Moje Miasto, najmłodsza uczestniczka miała 4 latka, a najstarszy uczestnik to był pan Tadeusz, który też opowiadał swoje historie przed wojną, kiedy był dzieckiem. On miał około 80, bodajże 3-4 lat wtedy. Więc to jest taka przestrzeń, w której naprawdę, mam nadzieję, odnajduje się każdy, a my wspólnie wypracowujemy sobie jakiś właściwy język dialogu pomiędzy sobą. Jest też młodzież, są osoby w średnim wieku, także naprawdę tutaj jest pełen, przedział pełna obfitość.
Czym jest dla pani to wyróżnienie od Muzeum Polin?
Dla mnie jako społeczniczki, która narażona jest na ogromne wypalenie, dla której wysiłkiem ogromnym jest generowanie tego dodatkowego czasu, dodatkowej energii, pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy, tego rodzaju momenty są komunikatem, że to jest cenne, że to jest ważne, że to jest zauważalne i to bycie dostrzeżonym jest bardzo, bardzo istotne i bardzo stymulujące, zwłaszcza, że rodzaj pracy, jaki społecznej pracy, jaki tworzę, nie jest takim rodzajem, którym można się w sposób spektakularny pochwalić, bo nie jestem w stanie pokazać żadnego pomnika, żadnej tablicy, żadnej wystawy. Wszystko jest bardzo efemeryczne, zapisane właśnie na stronie. To są spotkania, spotykamy się, odchodzimy, ale tutaj właśnie widzę ogromną wartość, że możemy sobie przyjść i odejść. I cieszę się, że właśnie taki rodzaj pracy edukacyjnej, artystycznej, która jest bardzo ulotna i bardzo ciężko ją wyeksponować czy wyargumentować, została doceniona.
Pani Justyno, to ja bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę telefoniczną. Przypomnę, że rozmawiałam z Justyną Biernat z Tomaszowa Mazowieckiego, która stworzyła Fundację Pasaże Pamięci, a jest laureatką wyróżnienia Muzeum POLIN za utrwalanie, propagowanie wiedzy o kulturze i sztuce żydowskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję.